Przemysław Białkowski, witam Państwa. W dzisiejszym podcaście na warsztat bierzemy patelnię, a konkretnie teflon. Teflon wynaleziony został prawie 100 lat temu i wydawało się, że to związek niemal idealny. Odporny na wysoką temperaturę, śliski, gładki, właściwie nie wchodzi w reakcję prawie z niczym, ale po latach okazało się, że wcale nie taki idealny, bo może być niebezpieczny dla naszego zdrowia, ale i dla środowiska. Teflon należy do tak zwanych wiecznych chemikaliów, o których już teraz porozmawiamy więcej. Ze mną pan profesor Stanisław Gawroński z SGGW w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry państwu.
Nastraszyłem trochę naszych widzów, czy niekoniecznie? Ten teflon jest rzeczywiście niebezpieczny dla naszego zdrowia i większość z nas w domu tę przysłowiową patelnię przecież posiada. Czy to jest coś, co nam w jakimś stopniu zagraża?
To jest historyczny już produkt, który zrobił największą karierę z wykorzystaniem tych związków, które wymyślono w drugiej połowie z lat 30. byłego wieku. Odkryty w 1939 roku, no później wojna, II wojna światowa, więc i firma, która go, DuPont, która jest właścicielem, była patentu, produkcja rozpoczęła w końcu lat 40. i zrobił olbrzymią furorę, ponieważ doskonale pełni swoje funkcje. No, wszyscy, większość nas się orientuje, że po prostu patelnie się nie przypalają wtedy. Niemniej za kilka lat zaczęto pierwsze sygnały znaleźć, że coś nie jest takie poprawne, to głównie to, o ile historia niesie, to byli kucharze, francuscy, bo się okazało, że jeżeli bardzo długo taką patelnię się użytkuje, to oni zaczęli narzekać na bóle głowy, no i tam duszności, szereg objawów, które można z tym kojarzyć, ale z gorączką, z tym.
Nazwano to nawet grypą teflonową.
Tak, i skojarzono, nadano nawet nazwę, którą pan wymienił, grypy teflonowej, która zwykle po około dwóch dniach ustępowała. Wynika to z tego, że temperatura topnienia teflonu to jest niewiele poniżej 300 stopni. Więc długie użytkowanie tej patelni powodowało, że on się robił miękki. Mało tego jeszcze, bo łatwo wtedy go zgarnąć z tej powierzchni patelni. No i takie długie, to później w efekcie dalszym było uwolnienie się w formie gazowej i ta oddziaływała. Mało tego, w tym czasie do końca nie jesteśmy pewni, czy już nie nastąpiły pewne zmiany w budowie tego związku jako takiego. Także to ostrzeżenie spowodowało, że profesjonalnie w tej chwili patelni teflonowych na pewno się nie używa. Wyraźne są zalecenia. Albo patelnie stalowe, albo ceramiczne. I to okazało się prawdą, chociaż trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nie stwierdzono to wyniki Agencji Ochrony Środowiska, czy właściwie Towarzystwa Rakowego, że sam teflon bezpośrednio nie powodował raka. To przekonało i to w tej chwili przez firmy, które nadal produkują takie patelnie, jest często używane jako argument. Ale o tych związkach wiemy już coraz więcej i to budzi nadal poważne wątpliwości, ponieważ one ulegają jednak przemianom. A metabolity, niektóre z nich udowodniono, że są rakotwórcze, a wiele z nich nie znamy po prostu, ponieważ one zmieniają się bardzo mocno w ilości tych metabolitów, które powstają. Toczy się to zależnie od sytuacji środowiskowej.
Czyli odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, ale zakładam, że tutaj istotny jest czas. Wspomniałem wcześniej o wiecznych chemikaliach. Chciałbym, żebyśmy troszkę rozwinęli te kwestie. Pewnie dla wielu z widzów zastanawiające jest, no, jak można określić, jak długo w środowisku naturalnym będzie rozkładał się jakiś materiał, na jakiej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to będzie 100 lat, 200 lat, 500 lat, czy jeszcze więcej i co to właściwie oznacza wieczne chemikalia w tym przypadku? Jak to jest badane, jak to jest określane?
To jest oczywiście, że w tej chwili są metodyki do oznaczania tego i oznacza się tempo, jak ubywa tego produktu i jak powstają jego metabolity. I dla niektórych z tych wiecznych chemikali to one dość sprawnie się rozpadają w ciągu kilku dni, kilku tygodni, ale niektóre z nich to są już lata. Mało tego, takie dwa główne metabolity najczęściej spotykane, to już mówi się około 100 latach, no, a ta metodyka badawcza wykazuje, że to tempo jest tak wolne, że rozłożenie niektórych z nich to 1000 lat. To jest już teoretyczne, natomiast to, że zalegają inne, to już mamy te 100 lat i możemy to się o tym przekonać.
A ile takich wiecznych chemikaliów wprowadziliśmy do naszego środowiska? Czy to można jakoś oszacować?
Tutaj jest sprawa, szacunki się próbuje prowadzić. Kwestia jest taka, że na początku było ich mało. Mało produktów, które zawierały wieczne chemikalia, czyli pochodne fluoru, organiczne pochodne związki fluoru. Tych związków z powodu ich właściwości, które jesteśmy zachwyceni, trwałością, odpornością na temperaturę, cechami takimi, że odpychają wodę, inne odpychają zapylenie. W efekcie zastosowanie ich się rozwijało i ich przybywało. I dopóki ich było mało, to nie zwrócono uwagi, że to są wieczne chemikalia. Dopiero jak zauważono, że ich nie ubywa, także w tym momencie zwrócono na to uwagę bardzo baczną. W tej chwili produkowanych jest, syntetyzowano ponad 12 tysięcy substancji. Z tego około 5 tysięcy jest wykorzystane w produktach, które użytkujemy. Przypuszcza się, że przeciętnie każdy z nas w swoim otoczeniu spotyka się z około 200 produktami.
A jakiego rodzaju to są produkty? Bo wcześniej mówiliśmy o patelniach, no, czyli coś, co ma styczność bezpośrednią z żywnością, a więc no, trudno chyba o jakby bliższy kontakt z nami. Jakie to są, nie wiem, rzeczy, przedmioty z naszego otoczenia?
No, bliższy kontakt to na przykład kosmetyki, które w wielu kosmetykach są zarówno w formie sprayu, jak i używane do nici dentystyczne, pasty do zębów zawierają. Ta lista jest produktów używanych przez człowieka jest stosunkowo długa, plus nasze kontakty w innych płaszczyznach. Gospodarczo to jest dużo szerszy zakres. Od przemysłu petrochemicznego przez leki, głównie leki psychotropowe. Do tego dochodzą użycie pestycydy jako takie w rolnictwie, znaczna porcja. No oczywiście budownictwo, przemysł petrochemiczny, który powoduje, że ropa przepływa dużo szybciej przez te rurociągi. No, cała lista jest dość skomplikowana. Właściwie to wpadnie w każdej gałęzi życia. Przemysł elektroniczny tutaj w całym układzie. Także teraz przejście do zaniechania ich produkcji to by załamało gospodarkę, więc to musi być jakieś tempo założone, z czego rezygnujemy. No tu przykład jest taki, że kraje w pierwszej kolejności oczywiście rezygnują z kosmetyków. Francja kompletnie wprowadziła pierwsze takie większe restrykcje, no i Kalifornia jako stan w Stanach. Też proszę pamiętać, że bardzo dużym odbiorcą tych związków jest przemysł tekstylny. Prawie połowa produkcji to jest poświęcone przemysłu włókienniczemu jako dodatek. Dlatego jest ta nasze ubrania są niemnące się, nie łapią kurzu, są odporne na wszystkie ubrania, które są wodoodporne, kiedy deszcz pada. To są wszystko z powodu tych związków. No a najbardziej to oczywiście budowa materiałów przeznaczonych dla strażaków, ponieważ to jest odporny, więc znacznej ilości używano. W tej chwili weszły już ubiory strażackie, które nie zawierają tych związków. To dla przykładu, to są te, które użytkujemy. A teraz pamiętajmy, że następuje rozkład tych związków, jak dostaną się do środowiska powolny i jest to rozkładane. Nie ma właściwie pełnego organizmu, który by to rozkładał, ale w środowisku jest olbrzymia masa różnych enzymów i one zaczynają ten proces. Także jeden etap, drugi etap. Taką bakterię wyhodowano, która rozkładała, odrywała jedną cząsteczkę. Się okazuje, że potrzebowała 5 enzymów. I trudno znaleźć 5 enzymów takich podobnych do danej ścieżki w danym organizmie. W efekcie w środowisku jest mi powolny rozpad, dlatego nazwano je wieczne, ponieważ przypadkowo musi trafić jakiś enzym, który dokonuje tego procesu i za chwilę jakiś, czy tam za ile czas następny, w efekcie ten sposób się to rozkłada. To zjawisko w przyrodzie nosi także nazwę komensalizmu, czyli korzystanie z innych organizmów bez poniesienia przez nich szkody. Mhm.
Czyli wspomniał Pan, że tak, no, na razie są jakieś, jak rozumiem, dość delikatne próby ograniczania produkcji, ale jeśli mielibyśmy wziąć pod uwagę to, co już trafiło do środowiska, no to jest raczej walka z wiatrakami, czyli odzyskanie tego, no nie wiem, przetworzenie, próbę rozłożenia, no to jest strasznie karkołomne zadanie i właściwie to, co już trafiło do środowiska, no to w tym środowisku zostaje.
W tym środowisku zostaje, także ja sądzę, że najbliższe pokolenie, czyli 2 pokolenia, to będą eksponowane do tych związków. Nawet gdybyśmy zakończyli produkcję. W tej chwili trudno powiedzieć, ile produkcja światowa wynosi, ponieważ niektóre produkty są tylko w kilogramach, na przykład leki, ale inne to w tonach. Uważa się, że niektórzy uważają od 300 tysięcy do miliona ton rocznie w tej chwili się produkuje.
Pan wspomniał o lekach. Myślę, że to jest ciekawy przykład, który też pokazuje. No, w większości leków, jak czytamy ulotkę, no, to jest tak, że ten konkretny lek pomaga w jednym zakresie, natomiast jest też całe mnóstwo problemów, które może generować. I tak rozumiem, często bywa też, zaczęliśmy od tego teflonu, ale tak sobie myślę, teraz Pan mówi o budownictwie, azbest chyba może być również przykładem materiału, który no, początkowo wydawał się świetny, idealny jako dachówki, no ale w pewnym momencie po głębszym przebadaniu no, okazało się, że jest niebezpieczny no i rozpoczęło się masowe usuwanie tego azbestu. No, czyli często bywa tak, że dany materiał, w tym przypadku no, związek chemiczny, no, pomaga nam w naszym życiu w jednej kwestii, ale w drugiej może jeszcze więcej szkodzić.
No niestety taka jest prawda i nawet pojawiły się takie terminy, że to jest drugi azbest, tak nazwano czasami w niektórych popularnych artykułach, bo to podobną skalę to przyjmuje, a ja uważam, że nawet może być bardziej groźny, ponieważ jest bardziej wszechobecny niż azbest jako taki. Te związki bardzo łatwo, problemy są, że inne bardzo toksyczne, trwałe związki, które są jak dioksyny czy inne, to są w pewnych miejscach, na przykład zatrzymane w glebie. Tutaj jest taka historia, że z gleby one są łatwo wymywane do wody, z wodą krążą, dostają się do rzek, oceanów i z oceanów z powrotem nalatują na kontynent, dlatego że budowa tych związków jest taka, że mają część, która jest rozpuszczalna w wodzie, a część nierozpuszczalna. W efekcie lokują się na powierzchni oceanu i formowanie się chmur nad oceanem powoduje, że podrywane są i spadają. Także w tej chwili na przykład deszczówka w tej chwili zawiera znaczny poziom tych związków. Przestała być bezpieczna. Mało tego, my mamy nawet wyniki odnośnie deszczówki dla Centrali Środkowej Polski. Także z powodu tym, że tutaj jest niekoniecznie nie tylko ocean, bo również z tych miejsc, gdzie są zgromadzone, na przykład te oczyszczalnie ścieków, gdzie się wydobywają składowiska odpadów, one odparowują, światło powoduje, że mogą ulegać zmianom, światło słoneczne i w formie nawet toksycznej to jest zachowanie tych środków jest bardzo intrygujące i ciekawe. Niestety ma tą czarną stronę, że oddziałują na organizm człowieka, na wszystkie żywe organizmy nawiasem.
Dość dużą, podejrzewam, gałęzią przemysłu, w której stosowane są wieczne chemikalia, są też, czy były, a może są dalej, jest rolnictwo. Chyba takim głośnym przykładem był DDT, syntetyczny pestycyd, na początku jako owadobójczy. Przeczytałem jeszcze taką informację, co też brzmi interesująco, że stosowany do ratowania żołnierzy przed malarią podczas II wojny światowej, później masowo stosowany w rolnictwie. No i znowu ta historia się powtarza, że w pewnym momencie no, okazuje się, że to jest coś naprawdę niebezpiecznego. Czy uważa pan, że jeszcze jest potencjał na to, że odkryjemy, zorientujemy się, że znowu coś powszechnie stosowanego jest bardzo szkodliwe i będziemy to próbować usuwać z naszego życia, zakazywać, to nie wiem, w jakiś sposób eliminować?
Ja przypuszczam, że to zawsze może się przytrafić. Natomiast to zdarzenie jest olbrzymie, bym powiedział. Świat właśnie nie jest do końca przygotowany. Nawet co z tym zrobić, jak zadziałać. Mało tego, że nawet dowody, że jakieś zapobieganie temu jest strasznie wolne. Dopiero pierwsze firmy podały decyzję, że zaniechają produkcji w roku 26. 3M na przykład się zadeklarowało, bo widzą, czym to grozi. Nawiasem mówiąc, zapłaciły dość duże odszkodowania często. Problem jest taki, że trudno udowodnić działanie szkodliwe tych substancji, ponieważ one działają na nasz system hormonalny. Czyli to może różne organy zaatakować. Najczęściej wiemy, które tam, ale zarazem inny czynnik też może być chorobą dla tej. Także dociekanie, że to wpływa, to nie jest łatwe. Trzeba brać grupę ludzi, którzy się tym parają, czyli ludzie, którzy pracowali przy syntezie na przykład, albo na jakichś stanowiskach nadal teraz są eksponowani. I czy w tej populacji ten rodzaj raka zaczyna dominować czy coś. Także nawet to jest trudne do stwierdzenia. Wszyscy jesteśmy w tej chwili, każdy z nas zawiera pewną ilość tych związków w krwi, bo one są w wodzie dobrze rozpuszczalne i w krwi również u nas. Także bada się krew na zawartość tych związków. No, drugim organem, który dużo zawiera, to zwykle jest wątroba też, która próbuje je zdegradować, ale ma tutaj duży kłopot i w efekcie pada ofiarą. No, rak wątroby jest notowany w odnośnie tych związków. Natomiast rolnictwo jest użytkownikiem pewnych tych pestycydów z tej grupy. W ostatnich latach one weszły. W efekcie ja myślę, że tutaj grozi wycofanie tego. To wycofanie to nie będzie, na niektórych będzie nie tak szybkie, na przykład dla leków prawdopodobnie ciągle leki zostaną do czasu, zanim się nie znajdzie podobnych działających, ale na przykład te kosmetyki to kraje niektóre no, w ciągu kilku tam tygodni decydują, żeby wycofać się. No, żąda się również, żeby w odzieży był znaczek, że te wieczne chemikalia są w odzieży, co już by zmieniło sprawę bardzo. No ale proszę pamiętać, że biznes dba o swoje interesy i ma do tego prawników, ma pieniądze i tak dalej. Nie jest to proste, mimo że zapłacono bardzo duże odszkodowania za pierwszą fabrykę, która to syntetyzowała w Stanach. rzędu miliardów dolarów.
Na pewno takie procesy są bardzo trudne, skomplikowane, o czym pan wspomniał, ale dzieląc trochę to, o czym rozmawiamy, na gałęzie, tak się zastanawiam, o ile w lekach no, można zrozumieć te niewątpliwe zalety, często szybkie efekty. Jeśli chodzi o tekstylia, czyli też bardzo szerokie stosowanie, no tutaj pewnie cena czyni cuda, no bo łatwość i niskie koszty wyprodukowania tych sztucznych materiałów w porównaniu do naturalnych, nie wiem, do wełny, jedwabiu, czy nawet bawełny, no to jest kolosalna różnica. Kosmetyki, o których też rozmawiamy, no tutaj akurat zastanawiam się, no bo z kosmetykami dowody na ich skuteczność myślę są dość wątpliwe, a jeśli już, to pewnie dość długo trzeba na to czekać. Więc zastanawiam się po prostu, gdzie tu jest granica. Pan wspomniał, że to jest po prostu biznes, który rządzi się swoimi prawami, ale zastanawiam się, co tu jest kluczowe i gdzie jest granica między właśnie skutecznością, tym, że coś działa, pomaga, te efekty widzimy tu i teraz i dlatego kusi nas to ryzyko, o którym już teraz często wiemy. No a gdzie jest to patrzenie takie trochę długofalowe na te efekty negatywne, które mogą przyjść za jakiś czas po latach i które i tak, jak też już wspomnieliśmy, bardzo ciężko jest, czy będzie udowodnić, czego dowodem są te procesy.
Oczywiście to nie jest prosta sprawa, ale od niektórych należałoby zacząć. Na przykład tego oznakowania w materiałach, które ubraniowych. To nie jest duży problem, to jest kwestia prawa wprowadzenia i nie wiem. Poza tym niektóre, na przykład w wypadku kosmetyków, to proszę pamiętać, że znane są naturalne środki, które są były używane. Także one weszły dodatkowo. To one powodują, że kosmetyk na ustach czy na twarzy jest świetnie wygląda 24 godziny, bo ten naturalny wyglądał kilka godzin. No ale jest to kosztem zdrowia. Przykładowo. To samo, więc w tym wypadku wiele przykładów, że my możemy łatwo wrócić, jeżeli byłoby prawo, które by to kontrolowało. Kwestia jest taka, to poprawa, to głównie patrzymy na to, gdzie jesteśmy najbardziej narażeni. A najbardziej narażeni jesteśmy z wodą, ponieważ one są rozpuszczalne dobrze w wodzie, a pijemy do 2 litrów dziennie. W efekcie, jeżeli w wodzie się znajdą, to dostaniemy sporą dawkę tych. No, produkty rolne oczywiście są też narażone, szczególnie jeżeli niektóre z nich zawierają większe ilości tych związków. No, przykładowo zwierzęta trawożerne, które, rośliny pobierają z gleby te związki, więc one są bardziej narażone w całym układzie. To cały łańcuch tu obowiązuje. Wiadomo, że w tym łańcuchu troficznym wyższe poziomy są zwykle bardziej narażone na taką ekspozycję, bo zjadają już zgromadzony produkt. No, ryby tu są na tapecie, ponieważ całym ciałem są eksponowane do tych związków.
Wspomniał pan o wodzie i tu nasuwa się pytanie, chyba takie bardzo często powtarzane, która woda jest lepsza? Czy to jest woda z butelki, czy to jest woda z butelki szklanej, plastikowej, czy może kranówka przefiltrowana, jeśli jest taka możliwość, czy taka potrzeba?
Tutaj odnośnie tej butelkowanej i kranówki, to dotyczy głównie mikroplastiku, który przenika z tych butelek. Natomiast zawartość tych związków będzie podobna. Mówimy o kwasach takich. Jeżeli by dostało się, to tutaj jest kwestia tego typu, czy źródło tej wody jest zanieczyszczone, czy nie. Wiadomo, że Odra i Wisła zawiera te związki w ilości tam 3 nanogramów na litr. Także one już płyną z naszymi rzekami z tytułu cały system sanitarny. Na tym polega, że to się dostaje. Po prostu one krążą w tej chwili w środowisku jako takim i i nadal jeszcze długo będą krążyły. Tu, jeśli to nasze spotkanie jest może o tyle ważne terminowo, że 12, czyli no dosłownie za 4 dni, wchodzą przepisy unijne, które określają poziom, dopuszczalny poziom tych zanieczyszczeń w wodzie pitnej w Europie. Polska miała, cała Europa miała 2 lata na przygotowanie się do tego. Nie, i one, ten dopuszczalny poziom jest przedstawiony tam w ilości nanogramów na litr. W tym wypadku jest tam 100 nanogramów jest dopuszczone, ale proszę Państwa, ja tutaj skorzystając z naszego spotkania, to muszę powiedzieć, że Europa wyznaczyła dużo wyższe normy niż Stany Zjednoczone. Jestem trochę tym oburzony. Nie, czekam na jakieś uzasadnienie tego w dniu 12, może padnie ze strony Unii Europejskiej. Jednak tutaj prawdopodobnie do tego biznesu dołączyli jeszcze samorządowcy. W tej chwili przestawienie i oczyszczenie w wielu miejscach bardzo możliwe byłoby nie, bardzo trudne. W efekcie wybrano to kosztem zdrowia ludzi.
Panie profesorze, to jeszcze na koniec jedno pytanie, bo takie na razie gorzkie wnioski, tak bym to określił, płyną z tej naszej rozmowy i zastanawiam się, czy to jest tak, czy my jako ludzie, konsumenci, no w pewnym momencie nie poczujemy się trochę przygnieceni tymi negatywnymi informacjami, niebezpieczeństwem, które czyha na nas z każdej strony, od kosmetyków przez ubrania po, no nie wiem, powietrze, i jest dużo różnych prób ograniczenia tych szkodliwych substancji, choćby kwestie związane z, nie wiem, strefami czystego transportu, bardzo dyskusyjne, zakaz wprowadzania produkcji samochodów spalinowych w jakiejś niedługiej perspektywie. No jest dość dużo takich prób działań przeciwstawiania się temu, ale jednocześnie ktoś może powiedzieć, no czy to nie jest tak, że my, no nie wiem, trochę cofamy się w rozwoju, no jakby jesteśmy przyzwyczajeni, wygodni do tego, że kupujemy, możemy kupić ubranie za czy sweter za 50 zł z poliestru, a nie za 500 zł z wełny. Albo możemy mieć tani samochód zamiast droższego elektrycznego. I takich przykładów można wymieniać bardzo wiele. Natomiast no, pytanie brzmi, czy w pewnym momencie no, nie poczujemy, że tych ograniczeń, że tego... Tych kłopotów dla naszego zdrowia, dla naszego życia, no jest za wiele i już sami nie będziemy wiedzieli, na czym się skupić, na czym się skoncentrować.
No to takie, to jest rzeczywiście spojrzenie bardzo pesymistyczne i ono wiele osób podnosi to. Ale proszę pamiętać, że jest szereg rozwiązań pozytywnych, gdzie możemy się obyć od tych związków. Tak jak w tej chwili nawet z tą wodą. Się okazało, że kranówka często jest bardziej czysta niż ta butelkowana. Bardzo często. Także świadomość tego to już jest, powiedzmy, ważna. A najważniejsze, uważam to bardzo istotne, to jest to, że uświadomienie sobie tego, i trzeba to odpowiednio przedstawić nie tak ponuro, ale pozytywnie, że szukamy rozwiązań pozytywnych, bo trzeba pamiętać, że wprowadzenie tych środków zahamowało poszukiwań naturalnych środków, które by pełniły swoją rolę. I to jest według mnie największa strata. Zresztą to się podnosi w tej chwili, że sukcesy w tej stronie spowodowały, że całe firmy przestały się interesować innymi rozwiązaniami. W tej chwili próbują powstać takie przedsiębiorstwa czy zrzeszenia poszukiwania. Taka firma SECAM, NGO z Danii, całą listę przedstawił możliwości, pokazał przykłady i tak dalej, gdzie można to zastąpić. I ja uważam, że w tym kierunku powinniśmy, i apelowałbym, skoro kończymy nasze spotkanie, to w tej stronie, że próbujemy je opanować, możliwe, że niektóre jak leki długo jeszcze będziemy, powiedzmy, mówi się 18 lat, zanim się wykryje ekwiwalenty, ale pozostałe tam, gdzie ono jak najszybciej i szukać tych pozytywnych, naturalnych, w których w naturze tkwią potężne możliwości, jeżeli tylko się skoncentrujemy. Te same środki wydane byśmy, żeby przyniosłyby nam wyraźną poprawę. Także ja bym zakończył pozytywnie.
Czyli jednak pozytywnie na koniec. Świadomość i szukanie rozwiązań naturalnych, a może czasami nawet powracanie do tych rozwiązań naturalnych, czego przykładem
oczywiście,
są choćby ubrania.
Stare receptury, kto tam używał i tak dalej. I tego, tych możliwości, to, które mogą być sygnałem, gdzie szukać.
No to na to liczymy. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan profesor Stanisław Gawroński, SGGW w Warszawie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję Państwu. Kłaniam się również.
Ja też Państwu dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do zobaczenia.